Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Światowe Dni Młodzieży to nie fajerwerki emocji, ale etapy pokoleniowego pielgrzymowania przez świat z krzyżem Chrystusa. Mówił o tym papież Franciszek na Anioł Pański. Młodzi płacą skutki pustki ideowej społeczeństwa dobrobytu. Tymczasem prawdziwym bogactwem jest miłość Boża dzielona z bliźnimi, przypomniał w niedzielnym rozważaniu Ojciec Święty. Witam Państwa 4 sierpnia i zapraszam na nasz program informacyjny. W podsumowaniu Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro papież Franciszek poświęcił swoje pierwsze po powrocie stamtąd spotkanie z wiernymi na Anioł Pański. W rozważaniu poprzedzającym maryjną modlitwę wyraził Bogu wdzięczność za to wydarzenie, tak znaczące nie tylko dla Brazylii i Ameryki Łacińskiej, ale dla całego świata. Był to bowiem kolejny etap pielgrzymowania młodych z krzyżem Chrystusa przez kolejne kontynenty.
Nie wolno nam nigdy zapominać, że Światowe Dni Młodzieży nie są jakimiś fajerwerkami, chwilami entuzjazmu będącymi celem samym w sobie. To etapy długiej drogi rozpoczętej w 1985 roku z inicjatywy papieża Jana Pawła II. On to przekazał młodym krzyż, mówiąc: idźcie, a ja pójdę z wami. I tak się stało, a to pielgrzymowanie młodych trwało dalej z papieżem Benedyktem i dzięki Bogu również ja mogłem przeżyć ten cudowny etap w Brazylii. Pamiętajmy zawsze, młodzi nie idą za papieżem, oni idą za Jezusem Chrystusem, niosąc Jego krzyż, a papież ich prowadzi i towarzyszy im na tej drodze wiary i nadziei.
Franciszek jeszcze raz podziękował uczestnikom spotkania w Rio oraz jego gospodarzom i organizatorom, w tym wolontariuszom. Szczególne słowo wdzięczności skierował do Brazylijczyków za ich otwarte serca i gościnność. Poprosił też wiernych o modlitwę, by doświadczenie tego spotkania przełożyło się u jego uczestników na postawy życia codziennego, w tym na odpowiedź na Boże powołanie.
Dzisiaj w liturgii rozbrzmiewają prowokacyjne słowa Koheleta: marność nad marnościami, wszystko marność. Młodzi są szczególnie wrażliwi na pustkę znaczenia i wartości, które często ich otacza. I niestety płacą tego skutki. Tymczasem spotkanie z Jezusem żywym w Jego wielkiej rodzinie, którą jest Kościół, napełnia serce radością, bo napływa tam prawdziwe życie, głębokie dobro, które nie przemija i nie marnieje. Widzieliśmy to na twarzach młodzieży w Rio, ale to doświadczenie musi zmierzyć się z codzienną marnością, tą trucizną pustki, która wnika w nasze społeczności, oparte na zysku i posiadaniu, i łudzi młodych konsumpcjonizmem. Ewangelia dzisiejszej niedzieli przywołuje właśnie bezsens opierania własnego szczęścia na posiadaniu. Drodzy bracia i siostry, prawdziwym bogactwem jest miłość Boża dzielona z bliźnimi, ta miłość, która pochodzi od Boga i sprawia, że dzielimy się nią między sobą i pomagamy sobie nawzajem. Kto tego doświadczył, nie boi się śmierci i otrzymuje pokój serca. Zawierzmy tę intencję, by przyjmować Bożą miłość i dzielić się nią z braćmi, w wstawiennictwu Maryi Panny.
Choć Ojciec Święty pozostaje w Watykanie, aktywność Stolicy Apostolskiej płynie wolniejszym, wakacyjnym rytmem. Na urlop wyjechał m.in. kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Na miejsce odpoczynku wybrał jak zwykle salezjański ośrodek w Le Combe d'Introd w Dolinie Aosty, gdzie wcześniej wakacje spędzali Jan Paweł II i Benedykt XVI.
Przybycie tam tak ważnej osobistości z Watykanu wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie dziennikarzy. Kardynał Bertone został przez nich zapytany przede wszystkim o reformę Kurii Rzymskiej, a zwłaszcza Instytutu Dzieł Religijnych, zwanego Bankiem Watykańskim. Jak zauważył włoski purpurat, zmiany w IOR rozpoczęły się jeszcze za poprzedniego pontyfikatu. Papież Franciszek podjął to dzieło, dokonując konkretnych decyzji personalnych dla skorzystania z wiedzy, zdolności i kompetencji ludzi ściągniętych z całego świata. Pozwoli to zmierzyć się z zaistniałymi problemami dla dobra Kościoła i społeczeństwa, dodał watykański sekretarz stanu.
Zdaniem kardynała Bertone, IOR był i nadal pozostaje wielkim wsparciem dla Kościoła. Oczywiście musi on, jak powiedział papież, odpowiadać kryteriom uczciwości i transparencji, ale trzeba go wzmocnić, ponieważ jest to instytucja kościelna, podkreślił włoski purpurat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
W Witam serdecznie naszych słuchaczy. Po raz pierwszy w diecezji opolskiej wyświęcono trzech żonatych mężczyzn na diakonów. Pomagają oni w swoich parafiach w posłudze duszpasterskiej. O przygotowaniu do ich święceń opowiada Czesław Cebulla w rozmowie z Hanną Honisz z Radia Plus Opole. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz, moim gościem jest pan Czesław Cebulla, świeżo wyświęcony diakon diecezji opolskiej.
Szczęść Boże.
A także jego małżonka pani Adrianna oraz syn Kacper. Pan Czesław wraz z dwoma innymi diakonami może pełnić funkcje diakońskie w naszej diecezji. Jest to pewnego rodzaju ewenement, ponieważ pan jest żonatym mężczyzną. Nie musi pan składać przyrzeczeń celibatu. Nigdy pan też nie zostanie kapłanem, prezbiterem, a jednocześnie jest pan potrzebny w kościele. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że pan został diakonem? Czy to jakieś powołanie, które w sercu się zrodziło? Czy może jednak Kościół wybrał, zdecydował, proboszcz poprosił, bo była taka potrzeba?
No ja myślę, że te dwie rzeczy, o których pani powiedziała, gdzieś się spotkały. Powołanie takie do służby w kościele właściwie gdzieś się tam rodziło w dzieciństwie. Moja babcia była też tak dosyć mocno religijna. No rodzice oczywiście też, no ale z babcią więcej czasu żeśmy też spędzali, rodzice zapracowani. Powiedzmy te wieczory, takie opowieści różne biblijne. Później katecheza, katechetka, siostra, która gdzieś tam od przedszkola do komunii nas prowadziła i też w taki piękny, prosty sposób potrafiła te prawdy wiary przekazać. Później zostałem ministrantem, byłem również lektorem parafii. No później przyszło małżeństwo. No ale jednak gdzieś tam zawsze w kościele byłem. Może taka bliskość ołtarza później no, osłabła ze względu też na te obowiązki rodzinne, no ale zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło na liturgię, nie tylko niedzielną i tak dalej. Zaangażowałem się również w parafii już, w której teraz obecnie mieszkamy od 13 lat, kiedy powstawał zespół parafialny Caritas. Zaangażowałem się w to działanie, no i też w pewnym momencie proboszcz jakby właśnie z tej strony kościoła wyszło takie, najpierw takie wezwanie, czy może bym nie został nadzwyczajnym szafarzem komunii. U nas dosyć duża grupa jest szafarzy, no mamy cztery właściwie punkty duszpasterskie, trzy kościoły w parafii Dąbrowa i kaplice. Także ci szafarze co niedzielę docierają do wszystkich chorych, pomagają na liturgii rozdzielać komunię. No i też już dwóch jest właściwie na emeryturze. Więc no jakby potrzebni byli kolejni. Ja się zastanawiałem długo też nad tym. No w międzyczasie właśnie przyszła ta wiadomość, że biskup prowadził diakonat stały w diecezji opolskiej i proboszcz jakby tak spontanicznie od razu z radością zareagował, że u niego w parafii jest to potrzebne i jakby skierował to wezwanie do mnie po przemyśleniu. Gdzieś tam były wakacje, proboszcz w czerwcu o tym mówił, no później sprawa przycichła, ja się nie odzywałem, mówiłem, no nie wiem, niech się dzieje wola Boża i nagle we wrześniu, co to się dzieje, czemu ty się nie meldowałeś, biskup czeka. No i za dwa dni już byliśmy u biskupa na rozmowie, no i tak się to zaczęło.
Ale pełni pan mnóstwo obowiązków, bo zarówno jest pan mężem, ojcem czwórki dzieci, czyli nie lada wyzwania, jednocześnie pan pracuje także zawodowo jako nauczyciel i katecheta w technikum mechanicznym w Opolu. Angażuje się pan na rzecz kościoła i jeszcze dodatkowa funkcja diakona, to przecież jest wielkie obciążenie. Co na to małżonka? Czy małżonka nie obawiała się tego, że nagle męża będzie mniej w domu, że już nie będzie tak pomagał jak kiedyś i będzie tylko na rzecz kościoła oddany?
No może na początku tak, ale mąż już od kilku lat no, tak właściwie codziennie uczestniczy w mszy świętej. No nie wiem, może taka mała różnica, że nie będzie siedział wśród wiernych, tylko właśnie przy ołtarzu.
No tak, ale samo przygotowanie do tego diakonatu to także są dodatkowe studia, czy w ogóle spotkania, formacja. Znowu pojawiało się pytanie na pewno, czy on będzie mi pomagał, czy będzie dalej moim mężem, czy będę mogła na niego liczyć, czy właśnie będzie tylko dla kościoła. Czy pani nie miała żadnych wątpliwości przy tym, aby zgodzić się, pozwolić swojemu mężowi na ten właśnie diakonat?
No nie, no na początku na pewno były jakieś obawy. Później tak jakoś po kolei, najpierw proboszcz mnie w to wprowadzał, tłumaczył na czym to polega, ale najbardziej chyba mój mąż, bo był taki oczytany.
A środowisko i rodzina najbliższa, jak przyjęła pomysł, że pan Czesław zostanie diakonem, czyli że będzie chodził w sutannie, w stroju duchownym, że będzie gdzieś tam przy ołtarzu, po tej stronie, gdzie ksiądz. Czy najbliższa rodzina miała jakieś obiekcje? Czy może to była tylko radość? Czy może martwili się, co inni ludzie powiedzą?
Nie wiem, tak jakoś się to przyjęło. Nie było wielkiej dyskusji na ten temat.
Czy małżonka wspierała pana od początku przygotowań do tego diakonatu? Czy przede wszystkim była to pana droga przygotowania serca, przygotowania się też teoretycznego do tej posługi? Jak to samo przygotowanie wyglądało? Ile trwało? Czy były to jakieś wykłady, spotkania? Z kim pan rozmawiał? Czy poznał pan także innych diakonów stałych?
Jeżeli chodzi o wsparcie małżonki, to można powiedzieć, że to wsparcie gdzieś tam mam już od początku, od czasów narzeczeńskich i właściwie rzeczywiście to, myślę, że to wsparcie gdzieś tam, może tak nie można powiedzieć, dosłownie tego się nie widzi, ale jednak to, że dzisiaj jestem na takiej drodze, to chyba właśnie jest też wynikiem tego małżeńskiego życia. To przygotowanie, myślę, że tak wbrew pozorom jakby umocniło nasze małżeństwo. Także mimo tego, że może mniej czasu jestem w stanie poświęcić, a może właśnie, ale ten czas jakoś tak intensywniej wtedy staram się też wykorzystać, przynajmniej próbujemy. Poza tym było pytanie do żony, to tak chciałem ją też troszkę tu wspomóc, bo właściwie już ona już miała dosyć tych wszystkich moich studiów, bo właściwie no od początku, kiedy się znamy, to zawsze gdzieś tam jakieś dokształcanie się pojawiło. Później, kiedy rozpocząłem pracę w szkole, to wręcz to też praca wymusza. I tak właściwie to już tak było, że a to jak nie te studia, to coś innego będzie. Samo to przygotowanie diakonatu, chociaż było też obciążające, to już powiedzmy gdzieś to było takie przyzwyczajenie, więc teraz myślę, że może więcej czasu na tą posługę, a już wreszcie takie różne studia, gdzieś to się zakończy. Sam bym chciał troszkę takiego oddechu i myślę, że to jakoś tam wszystko poukładamy.
Przybliżmy także słuchaczom, na czym konkretnie polega już przygotowanie od tej decyzji, że biskup się zgadza, proboszcz właśnie gdzieś tam delegował, zaproponował, pan także się zgodził i żona. Jak już wygląda to bezpośrednie przygotowanie do święceń?
Są takie dwie sprawy. Wiek, jeżeli diakon chciałby pozostać w celibacie, nie żonaty, to może już w wieku 25 lat przyjąć święcenia diakonatu. Natomiast diakon żonaty te święcenia może przyjąć dopiero w wieku 35 lat. I teraz, jeżeli chodzi o przygotowanie, to tak jak mówię, po maturze trzeba skończyć pełne studia teologiczne i równocześnie można wtedy tą formację przejść, więc w ciągu 5 lat zostaje taki kandydat przygotowany do studiów. Skończyłem teologię, pracuję jako katecheta od kilku lat, więc tutaj to jakby uzupełnienie tej formacji duchowej. Oczywiście też teologiczne sprawy już takie stricte dotyczące diakonatu, szczególnie homiletyka, muzyka kościelna, to wszystko w ciągu 2 lat się zamknęło. Także 4 semestry pełne studiów, takich studium można powiedzieć podyplomowego.
To jest teoretyczne przygotowanie, ale oczywiście ważna jest praktyka. Z pewnością wielkim wsparciem był brat, który jest kapłanem.
No na pewno, zawsze gdzieś podpatrywałem go i też pamiętam jeszcze czasy, kiedy on był diakonem przez rok przed kapłaństwem, więc to na pewno też dało jakiś tam obraz, jak w ogóle diakon się ma zachować, jak to funkcjonuje z tej strony praktycznej, więc to pomogło. To wsparcie na pewno, no można powiedzieć, nie też za dużo tam czasu brat nie mógł mi poświęcić. Ja też nie miałem możliwości go nagabywać, bo też wiadomo, obowiązki własne, no ale jak tylko gdzieś tam żeśmy się spotkali, to zawsze to było takie ubogacenie.
Jedną z funkcji, jaką może pełnić diakon, jest głoszenie Słowa Bożego, a także homilii później. Bez przygotowań ani rusz. Można teoretycznie wiedzieć, jak to zrobić, ale trzeba też ćwiczyć. Czy ćwiczył pan w domu przy małżonce? Czy małżonka była tym pierwszym słuchaczem krytycznym, która wyrażała swoją opinię? W jaki sposób pan przygotowywał się do tej roli?
Żona opowie, to będzie może tak autentyczne, jak to wyglądało.
No myśmy wszyscy usiedli i byli takimi właśnie słuchaczami jak w kościele. No i dzieci oczywiście, te starsze, jak było coś źle, to od razu krytykowali.
Jakie to były najczęściej uwagi? Że za cicho, za głośno, że nudno?
No różnie. Albo nieciekawie, trzeba coś dodać, coś odjąć.
To jakie jest takie idealne kazanie, idealna homilia? Ile minut powinna trwać, żeby utrzymać uwagę słuchacza?
Nie wiem, tak chyba nie więcej jak 10 minut.
A jakie tematy są najciekawsze, żeby zainteresowały młode pokolenie?
Przytoczyć jakąś opowieść, bajeczkę.
A pani uwagi, jakie to były najczęściej? Jako już dorosłej osoby, która już niejedną homilię słyszała w kościele, niejedno kazanie i to ciekawe, i to nieciekawe. Jakie pani miała najczęściej uwagi?
Nie wiem, chyba dykcja.
Dykcja, bardzo ważna sprawa.
Tak, bo dzieci od razu w innym kontekście oceniały i no każdy miał jakąś uwagę i to tak jakoś no, się zbierało w całość. I
pan jak przyjmował te uwagi?
No,
to było chyba trudne
wiadomo,
wyzwanie,
że krytyka zawsze gdzieś tam boli, ale tutaj no bardzo szybko jednak tutaj zrozumiałem, że to jest wręcz przydatne i dziękowałem, bo tak powiem, no gdzieś później musiałem tą homilię wygłosić przed naszą grupą, bo oczywiście to nie było jako w liturgii, nie miałem prawa głosić homilii, natomiast to oczywiście były ćwiczenia, więc wobec naszego profesora i nawet czasem inni księża przyszli, no nasi wykładowcy i pozostali kandydaci. Te wszystkie uwagi gdzieś jeszcze ja bym w stanie wykorzystać i zmienić troszkę tą homilię, natomiast myślę, że tak czy tak to jest ta świadomość, że to nie ja mówię, tylko mówi Duch Święty. Dopiero właśnie to sobie uświadomiłem, przygotowując się do tego diakonatu, bo wcześniej też człowiek zawsze patrzy, a co ten ksiądz tam mówi, jak on to mówi, a tutaj trzeba to przyjąć, że mówi Duch Święty, a niestety narzędzia, jakie są na ziemi, są różne i to trzeba też umieć zrozumieć, że ten jeden ksiądz mówi tak, drugi tak, ale umieć w tym znaleźć to Słowo Boże. I myślę, że ta modlitwa do Ducha Świętego jest najważniejsza, bo te przygotowanie takich homilii, no właściwie prawidłowo to powinno trwać cały tydzień. I te pierwsze homilie, tak też to wyglądało i powiem, że czasem było tak, że 2-3 dni chodziło się po prostu i nic i później nagle przychodzi ta myśl i wychodzi ta homilia. Także no, tak najbardziej takie doświadczenie już później po tych kilku ćwiczeniach mieliśmy też już taką specjalistycznie, można powiedzieć, homilia dla dzieci. Powiem, że też jakaś tam praca w szkole to akurat w tym gdzieś tam pomogła. No, ale tak mówię, no, każda homilia jest jakby takim nowym wyzwaniem.
I nastał ten upragniony dzień przyjęcia święceń. Co pan czuł bezpośrednio przed przyjęciem święceń, w trakcie, a także krótko po?
Powiem, że to przeżycie gdzieś już się zaczęło tydzień wcześniej. Jest taki wymóg prawa kanonicznego, że przed każdymi święceniami, czy to diakonatu, czy prezbiteratu, czy episkopatu, biskup również, musi odbyć co najmniej 5-dniowe rekolekcje. I naprawdę te rekolekcje pomogły. Przeżyliśmy je tak mocno, to chciałem księdzu Hubertowi, który nam te rekolekcje głosił i nas tutaj wsparł. I powiedzmy tak, po tych rekolekcjach już jakoś wszedłem w to spokojniej. Już na sam moment święceń przeżyłem tak jakoś naprawdę otoczony też modlitwą, bo parafianie się cały tydzień modlili w intencji nas wszystkich, zresztą parafianie moich kolegów również, więc też czuliśmy to wsparcie modlitewne. No a ten moment no, jest taki, gdzieś jeszcze chyba myślę, że do końca życia będę do niego wracał. Ten czas litanii do wszystkich świętych, to przyzwolenie wszystkich jest takie właśnie dużym przeżyciem.
Wzruszeniem.
Sancte Andrea, Sancti Ioannes et Iacobe,
ora pro nobis,
Sancte Thoma,
ora pro nobis,
Sancti Philippe et Iacobe,
ora pro nobis,
Sancte Bartolome, Sancte Matei.
No i tak później
stało się.
Powiem tak, no można też powiedzieć, podczas chrztu jeszcze jako dzieci jesteśmy chrzczeni, więc nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć, jak to było. Przyjmując bierzmowanie, też powiedzmy czasem jest tak, że ten Duch Święty to nie jest tak, że to jest moment i już wszystko. Te łaski płyną, to jest takie otwarcie się, natomiast przez całe życie te łaski bierzmowania dopiero gdzieś tam przyjmujemy i one rosną i myślę, że tu ze święceniami jest podobnie. To najważniejsze, żeby się na to otworzyć. Pan Bóg te łaski daje, ale my je musimy przyjąć.
A rodzina jak przeżyła ten dzień szczególny, tych bezpośrednich przygotowań, a także już samych święceń? Co pani czuła, widząc swojego ukochanego męża, który ślubował pani miłość, wierność i wyobrażała sobie pani, że tak po prostu będzie w tym małżeństwie do końca, a tutaj on leży na posadzce i przyjmuje święcenia. Jakie uczucia towarzyszą wtedy żonie i matce?
No jak każde takie właśnie przeżycia religijne, czy chrzest, czy komunia, czy nasz ślub, czy teraz właśnie święcenia, to tak jakoś tak jest, no inaczej przeżywane. Nie wiem, to się tak czuje w środku, jest tak no, uroczyście.
Duma, radość?
Jedno i drugie i no wszystko tak.
A jakaś obawa też jeszcze? Czy podoła, czy dacie radę razem?
No jakaś obawa zawsze jest, ale w tym momencie chyba nie było. Nie? Tak raczej radość.
A dzieci jak reagowały? Czy rozumieją w ogóle, co się dzieje? Kim no, został tatuś?
Starsze na pewno tak, a młodsze to chyba jeszcze nie.
Młodsze dowiedzą się później.
Tak.
Że tata jest wyjątkowy. Że nie każdy tata jest jednocześnie diakonem i tatusiem.
No ja myślę, że każdy tata jest diakonem w tym kościele domowym. Taką funkcję pełnimy wszyscy, a będąc diakonem już wyświęconym służyć tej wspólnocie w szerszym rozumieniu.
Natomiast bo tej diakonii że słowo diakon jesteśmy znaczy sługa, po prostu sługa. Na taką drogę życzę jak najwięcej błogosławieństwa Bożego, wytrwałości, wsparcia właśnie i rodzinnego, i parafialnego, aby ta służba była jak najbardziej pokorna, radosna, oddana i żeby tej energii, tego zapału nie zabrakło. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać i polecam się modlitewnej pamięci wszystkim. Szczęść Boże.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.